27 maja, ksiądz. Wasylij Zarubin dotarł do zamku książ późnym popołudniem. Droga z Wrocławia, gdzie wylądował specjalny samolot z Warszawy, stacji przesiadkowej w jego podróży z Moskwy, przebiegła bez większych zakłóceń, ale może dlatego, że za jego czarnym Jorchem jechał jeep z eskortą. Zarubin, którego natura szpiega działającego zawsze skrycie, nie znosiła takich manifestacji, tym razem był zadowolony. Choć odważny, a nawet skłonny do brawury, nigdy nie był żołnierzem i bał się miejsc, w których mogła działać niemiecka partyzantka. Przed pałacem stał Czyżykow, przygotowany na przyjęcie gościa, o czym wcześniej uprzedzono go specjalną depeszą z sekretariatu samego Ławryntija Berii.
Jaka sytuacja?
Zarubin chciał stworzyć wrażenie człowieka, który nie lubi tracić czasu, więc wyciągając rękę na powitanie, od razu zaczął zadawać pytania.
Generalnie spokój, ale mamy sygnały, że sojusznicy nasilają akcję przeciwko nam.
Co przez to rozumiecie?
Zarubin przerwał rozglądanie się po placu i zwrócił się do Czyżykowa.
Właśnie zameldowano o przelocie samolotu. Prawdopodobnie lądował gdzieś w okolicy.
A nie zrzucił skoczków lub zaopatrzenia dla sabotażystów?
Prawdopodobnie nie. Zidentyfikowano go jako Lysander, typowy w działaniach sabotażowych.
Szukacie, gdzie lądował?
Oczywiście. Choć teren wielki, a ludzi wciąż mało.
Będę śledzić na bieżąco przebieg tej akcji.
Oczywiście. Przygotowaliśmy kwaterę dla was. Najlepszą.
Dobrze, to później. Najpierw chciałbym z wami porozmawiać o sprawach niecierpiących zwłoki.
Tak jest.
W głosie Czyżykowa powróciła nuta uległości, co Zarubin przyjął z zadowoleniem. Pomyślał, że depesza wysłana przez sekretarkę Berii to był strzał w dziesiątkę. Zarubin rozejrzał się ponownie. Pałac i jego otoczenie robiły na nim duże wrażenie.
A co tu taki plac budowy?
Wskazał na pozostałości rusztowań, sterty desek i maszyny ustawione tuż przed wejściem do pałacu.
Niemcy drążyli szyb, prawdopodobnie dla windy.
Taki wielki.
Według zeznań jeńców w zamku miała być kwatera Hitlera. Pod ziemią budowano schron. Hitler mógłby zjechać windą do podziemi, nie wysiadając z samochodu.
Ciekawe.
Zarubin ruszył do wejścia. Minęli szybko hol i weszli na pierwsze piętro, gdzie w dużej sali stał stół przygotowany do kolacji.
Pomyślałem, że będziecie głodni po tak długiej drodze, więc porozmawiamy po kolacji. Wskażę wam kwaterę.
Specjalnie nie użył słowa apartament, gdyż już spotkał się z zarzutem, że zaczyna się zachowywać, jakby był właścicielem tego pałacu.
To później, później. Chodźmy do was, do biura, żeby od razu tak na roboczo pogadać.
Tak jest.
Czyżykow poprowadził Zarubina z powrotem na parter, a potem długim korytarzem do pokoju na końcu, gdzie urządził swoje biuro.
Kawy chociaż?
Zapytał, gdy weszli do dużego pokoju, z którego okien rozlegał się piękny widok na okoliczne lasy.
O tak, dajcie.
Zarubin usiadł wygodnie na kanapie. Gdy tylko Czyżykow wrócił, Zarubin wskazał ręką miejsce obok siebie.
Podsłuchu tu nie macie? Ja tak na wszelki wypadek. Rozumiecie.
Czyżykow skinął głową. Nie wiedział, że jego niemiecki poprzednik, Harry Sauer, zamontował mikrofony. Tak bardzo tego nie podejrzewał, że nie kazał przeszukać pomieszczeń. Miał tylko własny sprzęt nagrywający, aby w odpowiednich sytuacjach włączać magnetofon ukryty w wielkim biurku ustawionym na środku pokoju. Ten piękny mebel sprowadzony z Wrocławia miał jeszcze jedną tajemnicę. Pod blatem były zamontowane dwa karabiny maszynowe wycelowane w drzwi. Niemieccy konstruktorzy zrobili to perfekcyjnie. Wystarczało lewym kolanem nacisnąć listwę, która blokowała karabiny, a prawym drugą, będącą spustem, a obydwa karabiny rozpoczynały ogień, którego nikt, kto chciałby wedrzeć się do pokoju, by nie przeżył.
Olenrodego macie.
Tak, meldowałem. Po pewnej perswazji zdecydował się współpracować.
Za wcześnie. Później.
Co to znaczy?
Towarzysz Beria docenia wasze zasługi w tej dziedzinie, ale inaczej to poprowadzimy.
Czyżykow, który w pierwszych słowach Zarubina doszukiwał się nagany, słysząc o ustaniu Berii, rozpromienił się.
Wypuścimy go. Ale jeżeli posłalibyśmy go z zadaniem, to mógłby się mimowoli wydać.
Nie rozumiem.
On nie powinien grać. On musi uciec. Tak naprawdę. Musi być przekonany, po prostu wierzyć, że nam zwiał. Dotrze do Watykanu i będzie sobą, niczego nie udając. To łatwiej jemu uwierzą.
Mam zorganizować ucieczkę.
Tak. Odbicie przez Werwolf.
Tu nie ma Werwolfu.
Ale on o tym nie wie. Chodzi o to, żeby mieć pewność, że dotrze do Włoch. Ludzie, którzy go odbiją, potem będą eskortować go do granicy, a może i dalej. Macie takich?
Mam paru Niemców, którzy przystali na współpracę. No i jest dowódca.
Kto taki?
Antyfaszysta, komunista, był więziony w Dachau. Sam przyszedł do nas. Sprawdziłem go. Można mu ufać. Jeśli Niemcowi można ufać.
Przygotujcie go możliwie najszybciej. A gdybyście wiedzieli, komu na takiej akcji zależy...
Czyżykow skinął głową, potwierdzając, że rozumie, o kim mówi Zarubin.
Jest jeszcze Felix Stiepanycz. On zmusił Olenrodego do mówienia.
To dzielny oficer. Poślemy go na zachód inną drogą. Za rok może. Będzie rozpoznawał kanały przerzutowe SS-manów. Na razie niech odpoczywa. A druga sprawa, to przygotujcie dla mnie pokój do pracy i dajcie wszystkie informacje o zidentyfikowanych tajnych obiektach. Rozumiecie? Schrony podziemne, tunele, fabryki i tak dalej.
Ach, żebyście wiedzieli, ile tu tego. Nawet tutaj siedzimy nad wielką budowlą.
Mam swoje dyrektywy. Powiedziałem, przygotujcie. Gdy tylko skończymy z tym Olenrodem, to zabieramy się do inwentaryzacji. Cel poznacie później.
Zapadła cisza. Zarubin zaczynał odczuwać zmęczenie podróżą, więc uznał, że nadszedł czas na kolację. Klepnął dłońmi w kolana i wstał.
No, to chodźcie na te wieczerze w pałacu.
Wydam rozporządzenia.
Czyżykow zniknął za drzwiami, a Zarubin podszedł do okna, aby podziwiać krajobraz. Pomyślał, że nie powinien tak się spieszyć. Okolica piękna, na pewno rzeki pełne ryb, a on był zapalonym wędkarzem. Czemu nie zostać dłużej? Należał mu się solidny wypoczynek po nerwowej pracy w Stanach Zjednoczonych, a potem strachu o życie w Moskwie.